tej Ewangelii, którą przed chwilką usłyszeliśmy, zobaczyliśmy obraz otwartego serca Jezusa. To serce zostało przebite, żebyśmy zobaczyli, jakie to serce jest, żeby to serce się dla nas otworzyło. Cała miłość Boga, którą ma do nas. Ale to Boże serce jest otwarte dla człowieka nie tylko od momentu ukrzyżowania, ale od zawsze. Dlatego w pierwszym czytaniu słyszeliśmy proroka Ozeasza, który opowiada o tym, jaka jest miłość Boga do człowieka. Ta księga Ozeasza jest niezwykła. Bardzo też pasuje do rekolekcji dla małżeństw, ponieważ cała księga jest zbudowana wokół pewnej historii małżeństwa, tylko że małżeństwa bardzo paradoksalnego. Wszystko dzieje się 8 wieków przed Chrystusem. To jest taki moment, kiedy Izrael zaczyna odchodzić od Pana Boga. Od tego Boga, który zawarł z nim przymierze, wyprowadził go z Egiptu, uczynił go wolnym, wyprowadził na pustynię, żeby się tam mogli poznać. Tak jak dziewczyna poznaje się z chłopakiem, buduje relacje, dochodzi do momentu zaręczyn, pragną być razem i zawierają związek małżeński. Tak Bóg zawarł małżeństwo z Izraelem, kiedy zostało zawarte przymierze na Synaju. Od tego momentu w tych słowach, które Bóg wypowiada do Izraela, jest obecna taka formuła małżeńska, taka przysięga małżeństwa. Ty jesteś moim ludem, a ja jestem Twoim Bogiem. Jak każdy dobry małżonek daje też dom, cały kraj, ziemię Kanaanu, mlekiem i miodem opływającą. Tylko że Izrael jest niewierny. Izrael co chwilę się odwraca. I nie tylko to, że przestaje ufać Panu Bogu, ale zaczyna też, jeśli można użyć takiego słowa, podrywać innych bogów. I zaczyna flirtować z takim Bogiem, który nosi imię Baal. Bóg płodności, Bóg urodzaju. Izraelici ciągle się boją o to, że braknie im zboża, że ich pola nie będą żyzne, że będzie susza. No więc co szkodzi, żeby też dla tego Baala jakąś ofiarę złożyć, żeby wybudować mu jakiś posąg, a nawet jak trzeba, to chyba było najgorsze. Baal też bardzo lubił prostytucję sakralną. Kobiety, żeby były płodne, oddawały się kapłanom Baala. No i to miało zapewnić błogosławieństwo. I tak postępuje Izrael. I wtedy Pan Bóg wpada na taki pomysł, żeby powołać Ozeasza na proroka. I mówi do niego: wiesz co, Ozeasz, mam dla ciebie taką misję specjalną. Sprawa nie będzie łatwa. Masz zawrzeć małżeństwo. No tylko, że masz sobie wziąć za żonę kobietę, która jest prostytutką. Nie rządnicą. I to ma być twoja żona. No i faktycznie Ozeasz poślubia kobietę o imieniu Gomer, co znaczy zniszczenie. Nie wiem, kto z was, drodzy panowie, chciałby mieć żonę, która jest zniszczeniem, ale ja bym raczej nie w tych kierunkach szukał kandydatki. Więc nie dość, że ona jest zniszczeniem, jak tylko się gdzieś pojawia, to jeszcze do tego wiadomo, że będzie go zdradzać, bo jest prostytutką. No i żeby było mało tego dramatu, to jeszcze rodzi im się trójka dzieci. Jedno z tych dzieci ma na imię Izrael. To jest pewna kraina, która niestety kojarzy się Izraelitom tylko z jednym. Zawsze tam strasznie obrywali i zawsze tam były wielkie klęski w czasie bitew. A więc pierwsze dziecko to jest wielka klęska. Drugie dziecko jest jeszcze gorzej, bo nazywa się Loruhama, co znaczy nie będzie dla niego zbawienia. Czyli inaczej przetłumacząc, nie dozna miłosierdzia. Ale to jeszcze nie jest tak źle, ponieważ trzecie dziecko będzie się nazywać Lo-Ammi, co znaczy nie mój lud. Czyli jakby Pan Bóg wręcz odwraca tą formułę małżeńską, którą wcześniej wcześniej dał, bo wcześniej mówił, jesteś moim ludem, a ja jestem twoim Bogiem. A teraz daje Ozaszowi dziecko, którego imię znaczy, nie jesteś moim ludem. I to ma być znak dla narodu. To małżeństwo jest znakiem, bo Izraelici mają popatrzeć na tego Ozasza i powiedzieć, co za dziwny facet. Ma taką żonę, która jest wielkim, wielkim nieszczęściem, która go zdradza. Z tego małżeństwa rodzą się tylko same kłopoty i tragedie. I wtedy ma coś się otworzyć w głowie. Izraelici mówią, ale przecież to my jesteśmy tacy. To my tak żyjemy względem Boga. To jest obraz tego, co my robimy Bogu. No i można by było powiedzieć, że na tym jest koniec tej historii. Że to jest taki wielki znak nawrócenia. Pan Bóg tym małżeństwem chce powiedzieć, no otrząśnijcie się, nawróćcie się w końcu. Przestańcie mnie zdradzać. Ale jest jeszcze coś więcej. Bo Pan Bóg mówi wtedy do Ozeasza, ale wiesz co? Ta Gomer cię zdradza. Ale idź jeszcze raz do niej i jeszcze raz weź ją sobie za żonę. Zacznij wszystko od początku. Zbuduj tę relację jeszcze raz. Nie pamiętaj tego, co było. Nie wracaj do przeszłości. Ale powiedz jej jeszcze raz, kocham cię. I zacznij to małżeństwo od nowa. I Ozeasz robi to. Robi to w taki sposób, że płaci moher. Moher to była taka kwota, którą płacono. Mężczyzna płacił ojcu kobiety, kiedy brał ją za żonę. No ale to się działo przy zaręczynach, tak? Przy zaślubinach w pierwszym momencie. A on, Ozeasz, wobec swojej małżonki Gomer, wybaczając jej, płaci temu mężczyźnie, z którym go zdradzała. On jest gotowy zacząć wszystko od nowa. Powiedzieć, tamto nie istnieje, co było wcześniej. Ja jeszcze raz biorę cię za żonę. Jest takie piękne tam słowa u proroka Ozeasza. Mówi, ja wyprowadzę cię na pustynię i będę mówić do twojego serca. No a gdzie Pan Bóg, że tak powiem, poznał się z Izraelem? Gdzie odbywali randki? Na pustyni. Tam się poznawali. Tam się rozkopiwali w sobie. Więc Pan Bóg chce powiedzieć, ja jeszcze raz wrócę do tego momentu, w którym się będziesz Izraelu mógł we mnie rozumować. Ja jeszcze raz będę mówił do twojego serca. Co to znaczy mówić do serca? No ja będę ci mówił komplementy, będę ci mówił, jak cię kocham. Będę ci opowiadał o mojej miłości. Wrócimy do tego, co było na samym początku tej miłości. Ja ci nie pamiętam tego wszystkiego. Jeszcze raz zbudujemy tę relację. Ale ta Gomer wcale tak chętnie do tego nie idzie. Tam jest proroka Ozeasza powiedziane, że ona biegnie za tymi kochankami. Mimo wszystko, dalej ona za nimi biegnie. No więc Ozeasz mówi, to ja jej postawię mur, tak żeby nie będzie mogła pobiec. Ja ją zatrzymam tam. No i ona w pewnym momencie mówi tak. Ano, jest tak beznadziejnie z tymi kochankami, że ja wrócę do tego mojego chłopa. Niech będzie. Więc ona dalej nie czuje tej miłości. Ona dalej wraca do niego tylko dlatego, że tam jest lepiej. Że ci kochankowie ją wystawiają. Że ci kochankowie ją ranią. Nie jest tak, że ona wraca z wielkiej miłości. To Ozeasz ją kocha. To Ozeasz wychodzi po nią i mówi do jej serca. I ten fragment, który jakby jest kulminacją, kwintesencją, który słyszeliśmy dzisiaj w czytaniu. Niesamowity fragment. Ja kocham Izraela jako moje dziecko. Ja go wychowuję. Przytulam do policzka. Karmię go. To nie jest tylko miłość małżonka. To jest miłość matki. To jest miłość ojca. Bóg ma do Izraela całą miłość. Wszelkie warianty tej miłości, jakie się da tylko wyobrazić. Choć Izrael ciągle go zdradza. Ale Bóg mówi jedno. Ja go nie zniszczę. Nie odwrócę się od niego. Bo ja Bogiem jestem, a nie człowiekiem. Takie jest Boże serce. Wobec każdego z nas. Bo to nie jest historia tak naprawdę o tym, co się dzieje 8 wieków. biegamy za Baalami przeróżnego rodzaju. A jak wracamy do Pana Boga, to tylko wtedy, kiedy sobie uświadamiamy, że z Nim to jest jednak lepiej. Że jak po raz kolejny przejedziemy się na tych wszystkich bożkach i okazuje się, że to nam nie daje zadowolenia, że to nam nie daje szczęścia, że to nam nie daje satysfakcji, że grzech jest czymś beznadziejnym. Tylko wtedy, kiedy tego doświadczamy, kiedy czujemy się oszukani przez grzech, to wracamy do naszego Boga i mówimy, no u Niego jest lepiej. Żeby na następny dzień znów poszukać. Znów pobiec za bożkiem. On za każdym razem mówi, no ja Cię wezmę na pustynię i przemówię do Twojego serca. Ja Cię przytulę do policzka. Ja Cię nakarmię. I zaraz to będziemy robić. Każdego z nas Bóg będzie chciał nakarmić. Jest konfesjonał. Czeka, żeby nas przytulić. Jest Słowo Boże. Mówi do naszego serca. To jest taka miłość. Pytanie tylko, co z nią zrobimy? Co z tą miłością zrobimy?